Berwińskiego 5.
Państwo i naszym gościem jest Sylwia Śliwocka, psycholog, psychoterapeuta. Witaj serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień wszystkich zakochanych zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie, myślimy o miłości. My zastanawiamy się nad tą miłością, która trwa, zastanawiamy się także nad tymi miłościami, które przeminęły, a każdy z nas, podejrzewam, że ma takie miłości za sobą. No i tu rodzi się sporo pytań, na które chcielibyśmy znać odpowiedź, na które podejrzewam nie ma jednej dobrej, jednoznacznej odpowiedzi, ale możemy chociaż spróbować zbliżyć się do tych odpowiedzi. Mianowicie na przykład to, jaka jest różnica między tym kochaniem a byciem zakochanym, bo podejrzewam, że wielokrotnie odczuwamy sporą różnicę między jednym a drugim, tylko czy dobrze to interpretujemy?
Tak jak powiedziałeś, pytania dotyczące miłości to są chyba takie jedne z najstarszych w ogóle, jakie krążą wśród ludzi. I o naturę miłości, no miłość to jest to coś, do czego chyba każdy z nas tak naprawdę gdzieś dąży, myśli, marzy, czasami w sposób bardziej jawny, a czasami jakiś taki, nie wiem, zawalowany. Ale jest, oczywiście jest różnica pomiędzy zakochaniem a miłością. Zakochanie to jest takie, tak, gdybyśmy się odnieśli do faz związku, zakochanie to jest taki ten pierwszy moment, któremu towarzyszy zazwyczaj jakaś taka namiętność, ogromna fascynacja. Ja myślę, że tak jak powiedziałeś, że każdy z nas gdzieś w swoim życiu, nie wiem, doświadcza jakiegoś zakochania, to pamięta taki ten moment, kiedy my się myśli non-stop, marzy, snuje plany, nie można się doczekać, spotkania.
Wszystko się przewartościowuje nagle w ciągu kilku dni.
Tak,
albo chwili.
Chwili. To jest to zakochanie, są te motyle w brzuchu. Po jakimś czasie to się przemienia, to są fazy związku, tworzenia się związku. To jest jakby wyliczone według lat. Potem to się przemienia w taki związek, w którym pojawiają się różne inne jakby atrybuty związku oprócz namiętności. Czyli jakieś przywiązanie, jakaś intymność, wspólne zobowiązania, to też wpływa na zmianę samej istoty uczucia. Uczucie też się zmienia, pojawiają się inne aspekty, no właśnie takie jak intymność, jak taka wspólna przestrzeń, którą się buduje razem i miłość dojrzewa.
To nie jest tak też, że wielokrotnie interpretujemy przejście tej jednej fazy miłości w drugą jako właśnie odkochanie, albo może stwierdzamy, zwłaszcza jeżeli jesteśmy młodzi, że coś już jest nie tak i w momencie, kiedy ten związek wymaga od nas jeszcze większego zaangażowania, rezygnujemy z niego.
Oj, tu poruszyłaś taki temat, który mam wrażenie od jakiegoś czasu jest bardzo taki, no taki aktywny. Jeżeli chodzi o związki, kiedyś związki rozpadały się z jakichś takich przyczyn innych od takiego odkochania, o którym mówimy teraz. Jakby nie będę nazywała tych powodów, ale one były takie naoczne, takie namacalne, takie jak można powiedzieć poważne. Tak, to były powody do tego, że ludzie się rozstawali albo żeby się rozwodzili. A od jakiegoś czasu w naszej kulturze, nasza kultura się zmieniła i ludziom coraz łatwiej, coraz prościej jest powiedzieć odkochałam się, bo mamy taką kulturę, która stawia na własny rozwój, na spełnianie własnych potrzeb i warto zwrócić uwagę na to, jeżeli ludzie mówią, nie wiem, odkochałam się, czy to faktycznie jest tak, że ja przestałam kochać, że ja faktycznie świadomie doszłam do wniosku, że z tą osobą nie jestem w stanie zbudować związku opartego na głębokiej miłości i angażować się bardziej, a czy to jest tak, że po prostu zmieniłam zdanie. Jakby tu chcę powiedzieć, że jest różnica pomiędzy jakby taką świadomą decyzją odnośnie no właśnie etapów miłości i tego, czy jestem w stanie wejść w ten związek. Trochę idąc na kompromisy, czy też Tak po prostu stwierdzam, że nie, jakby nie będę rezygnować z siebie. Nie? To łatwiej jest powiedzieć, nie? Odkochałam się. Ale tu mówimy właśnie o kolejnych etapach budowania związku, którym też towarzyszy takie rozczarowanie. To jest jakby kolejny etap. Też jest
czyli po prostu ja sobie wcześniej wyobrażałem ten kolejny etap związku, nawet jeśli o nim wiedziałem, czy byłem świadomy, że nastąpi, i wyobrażałem go sobie zupełnie inaczej.
No, mam wrażenie, że taka ta miłość, właśnie to zakochanie się, ono jest takie piękne i takie zachwycające. Tam jest tyle emocji, tyle namiętności, tyle zachwytu, tyle nowości.
Codzienne jest atrakcyjniejsze życie, najzwyczajniej niż...
Niż takie codzienne życie. No i właśnie jest ten moment rozczarowania tym, jak już jakby poznajemy się nawzajem, no to ta atrakcyjność troszeczkę może spaść. I jest właśnie w tych takich fazach związku, jest to rozczarowanie i to jest trudny moment. I teraz jeżeli mówimy o miłości, o takiej miłości dojrzałej, takiej miłości prawdziwej, pełnej, no to ten moment rozczarowania jest tym momentem, kiedy ja sobie mogę zadać pytanie, odpowiedzieć na pytanie, czy ja chcę świadomie dalej budować związek z tym człowiekiem.
Tendencja jest taka, że na to pytanie najczęściej odpowiadamy sobie z roku na rok coraz częściej, że nie. I wtedy znowu poszukujemy kolejnej miłości po to, żeby odnaleźć znów namiętność. Dlatego?
Jest to bardzo prawdopodobne. To jest to, o czym chwilę temu powiedziałam, że kultura, w której my żyjemy, ona trochę takie podejście do życia, nie chcę powiedzieć, że wspiera, ale jakieś takie mamy informacje podprogowe. Nie? Że
daje możliwości pewne też.
Daje możliwości, tylko właśnie pytanie, ile tak można, nie? Ile tak, jakby wydaje mi się, że dobrze było, żeby każdy sobie zrobił taki bilans i pewnie po jakimś czasie do czegoś takiego dochodzi. Gdybyśmy mieli wagę, czy takie nowe związki, ta atrakcyjność, ta namiętność, na ile ona jest jakby równoważna, czy więcej mi daje niż taka prawdziwa miłość. To myślę, że to sobie każdy być może po jakimś czasie stara się znaleźć odpowiedź na takie pytanie. I jest taki moment, gdzieś powyżej tego 35 roku życia, jest takie ukierunkowanie na osadzenie się na stabilny związek. Jedna miłość wygrywa.
Jakie są i czy są spore różnice w postrzeganiu miłości przez kobiety i mężczyzn? Czy to też może rodzić pewne problemy i konflikty?
Jeżeli chodzi o związki, bo miłość to jest uczucie, to myślę, że tu do tego każdy może to trochę inaczej interpretować, ale myślę, że sedno jest takie samo. Chcę powiedzieć, że taka miłość to jest to coś, co w ogóle jak widzimy miłość, jak my o niej myślimy, jak do jakiej dążymy, to w dużej mierze my to bierzemy z naszego dzieciństwa oczywiście. To jest to, czego my sami doświadczaliśmy jako dzieciaki w relacji szczególnie z jednym rodzicem, a też jak widzieliśmy to, co się dzieje w naszych rodzinach, jak widzieliśmy rodziców. Także tu mogą być takie różnice. I jak zapytałeś się, czy są, jak to jest pomiędzy mężczyznami a kobietami, ja bym powiedziała, że to, czy to jest konfliktogenne? Oczywiście, że tak, szczególnie jeżeli chodzi o postrzeganie roli kobiety i mężczyzny w związku. To bym taką pętlę zakreśliła.
A propos podobieństwa, jaki wpływ w takim razie na trwałość związku, na sympatię ma podobieństwo jednej osoby do drugiej? Bo często to pojawia się w przypadku może określania związku. Czy ten stopień podobieństwa jednej osoby do drugiej jest spory, czy nie? Często mówi się i klepie od lat, że przeciwieństwa się przyciągają, ale jak jest w praktyce?
Jeżeli osoby są do siebie bardzo podobne, no to jakby trzeba uważać na to, żeby ten związek nie był taki bratersko-siostrzany, można powiedzieć. Dobrze jest dbać o takie aspekty, które jakby powodują, że ten związek ma swoją dynamikę. Jeżeli chodzi o przeciwieństwa, one są dla nas atrakcyjne ze względu na to, że mamy okazję przeżyć coś innego, niż to, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni. Także z jednej strony jest tak, że jak widzimy kogoś z jakimiś takimi przeciwstawnymi do naszych cech, to to może być atrakcyjne, bo to jest jakiś zwiastun przygody, czegoś innego, czegoś nowego, jakaś możliwość rozwoju też, pokonywania własnych jakichś ograniczeń. Natomiast jakby z drugiej strony jest tak, że jeżeli spotykamy kogoś, kto jest dla nas bardzo podobny, to czujemy z nim jakieś takie połączenie, rozmowa jakby szybciej może zejść na jakieś takie głębsze poziomy, mamy poczucie takiego zrozumienia, takiego porozumienia i to jest jeden z takich aspektów atrakcyjności. Jeżeli my spotykamy kogoś, z kim czujemy taki flow właśnie, nie? Że jest naprawdę, ojejku, on mnie rozumie.
Jakbyśmy się znali od lat.
Albo ona. Myśmy się znali na 10 lat. To jest jeden z absolutnie z tych kluczowych czynników atrakcyjności, według których jakby wybieramy osoby. Tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby zobaczyć, czy z daną osobą ja jestem w stanie znaleźć jakąś przestrzeń, w której możemy być podobni albo w której musimy być podobni, żeby ten związek się ułożył i odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka jest przestrzeń, w której my możemy być różni. To jest najważniejsze. Żeby stworzyć związek, no to coś musi nas łączyć, ale też jakby taka przestrzeń do autonomii własnych przestrzeni albo takich przestrzeni, w których możemy osiągnąć kompromis, środek, w którym się będziemy spotykali, będziemy, nie wiem, negocjowali, będziemy się układali razem, żeby budować i tworzyć, ale też taka przestrzeń do tego, gdzie no, można będzie odpuścić, gdzie będziemy mogli być różni i to jakoś nie będzie wpływało na siłę czy na jakość naszego związku.
Powinniśmy sobie życzyć, szczególnie w tych najbliższych dniach, odnalezienia i dostrzeżenia tego złotego środka oraz tych plusów, które często gdzieś tam znikają na przestrzeni lat, jeżeli chodzi o związek. Państwa i naszym gościem była Sylwia Śliwocka, psycholog, psychoterapeutka. Bardzo Tobie dziękuję za rozmowę oraz za wyjaśnienie kilku tych fundamentalnych spraw, które dotyczą przecież nas wszystkich.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.